Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Ars Poetica.
Do prezentacji w naszym radiowym cyklu Ars Poetica, a więc sztuka pisania, wybrałem wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wiersz datowany jest na jesień 1938 roku. Krzysztof Kamil miał wtedy 17 lat i bardziej chciał być malarzem niż poetą. Przepowiadała to już jego nauczycielka ze szkoły podstawowej, Władysława Cuszlak, która po latach napisała: Krzyś z natury był szalenie uczuciowy, nerwowy, kapryśny. Odnosiłam wówczas wrażenie, że zostanie malarzem. W gimnazjum ten w zasadzie trójkowy uczeń z rysunków miał bardzo dobre oceny. Po zdaniu matury w 1939 roku Baczyński przygotowywał się do studiów na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jak wiemy, nic z tego nie wyszło. We wrześniu tego samego roku Niemcy napadły Polskę, a Baczyński zamiast w mury ASP prosto ze szkoły wkroczył w wojnę. Krzysztof zginął od kuli niemieckiego snajpera w czwartym dniu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 roku. Zapamiętany został jako poeta znakomity i do dzisiaj żyje w swoich utworach. Ale wróćmy do naszego wiersza. Sztuka poetycka. Co może o niej wiedzieć 17-letni chłopiec? Wszak najczęściej bywa ona sumą doświadczeń poetyckich, lat pisarskiego terminowania, a przygoda Baczyńskiego z poezją zaczęła się w 1936 roku, a więc niewiele wcześniej. Jednak w przypadku artystów żyjących w zagrożeniu życia, naturalny ich rozwój przebiega inaczej, szybciej, tak jakby zegar naturalny wiedział, że musi przyspieszyć, żeby wypełniło się jakieś tajemne przeznaczenie. W całej pisarskiej biografii Baczyńskiego widać było takie przyspieszenie. Od września 1941 roku do lata 1942, a więc w przeciągu zaledwie 8 miesięcy, poeta napisał około 100 wierszy, a jego talent rozwinął się niebywale, ale to później. Wcześniej była Ars Poetica, posłuchajmy. Krzysztof Kamil Baczyński, Ars Poetica. Wiersz jest we mnie zły, obcy, zły i nienawistny, i pali moje noce gorącym ogniem. Idzie przeze mnie tłumny, rozkrzyczany sobą, jak pochód ulicami niosący pochodnie. Wiersz jest zły, nienawistny. Chcę rozerwać formę, jak to ciężko zakuwać wolnego w kajdany. Chociaż wydrę go z głębi palącego wnętrze, nigdy całkiem nie będę jego władczym panem. Z krzykiem szarpie się, męczy, aż strzeli wołaniem. Potem stanie się obcy, przyjaciel niedoszły. Stanie w progu zamarzłym, płonący, stworzony i pójdzie w mróz wieczorów tam, gdzie inne poszły. Czym jest sztuka poetycka według Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? Jest zmaganiem się z wierszem, który rodzi się we wnętrzu człowieka, który powoduje cierpienie, dosłownie pali gorącym ogniem. Zachowuje przy tym swoją autonomię, to też autor konstatuje, nigdy nie będę jego panem. Walczy o zachowanie niepodległej formy, wierzga, szarpie się, a kiedy już się urodzi, nadal pozostanie obcy i odejdzie w jakąś rzeczywistość zimnych krajów, dosłownie. Potem stanie się obcy, przyjaciel niedoszły i pójdzie w mróz wieczorów tam, gdzie inne poszły. Oj, niełatwo być poetą, skoro takie katusze trzeba przeżywać. Prawie 20 lat później inny poeta, który zmarł przedwcześnie i który też miał mało czasu, napisał w wierszu zaczynającym się incipitem: Przecież znasz wszystkie moje chwyty, znamienne słowa: Życie moje, mój wrogu. Wydaje mi się, że wiersz Baczyńskiego i życie Andrzeja Bursy, bo to on jest autorem tych przerażających słów, wiele mają wspólnego. Ars poetica i ars vitae zdają się opowiadać tę samą historię. Historię spalania się w poezji i w życiu. Baczyński żył 23 lata, Bursa 25.
W metaforze.
Edward Stachura. Niebo to jednak studnia. Niebo to jednak studnia. A więc tyle cembrowin, ile smutku i gwiazd. Lecz najsmutniej jest wtedy, kiedy skalpel księżyca otwiera obłok jak brzuch delfina. Rzeczywiście są takie chwile w życiu, że patrzy się w niebo i widzi się studnię. Czarną studnię z odpryskami gwiazd. Ale są i takie momenty, że zaglądając do studni widzi się niebo, nieskończoność, źródło. Niebo jako studnia to metafora dosyć brutalna i dołująca. I jeszcze te cembrowiny, a więc tyle cembrowin, ile smutku i gwiazd, pisze Stachura, a ja w cembrowinach słyszę winy. Niebo staje się studnią, gdy pobolewa sumienie. Z drugiej strony jednak niebo jako studnia przynosi nadzieję. Ze studni czerpie się wodę, studnia jest źródłem życia. Skoro niebo jest studnią, to może odbija się w nim ziemia, może odbija się w nim twarz tego, który twierdzi, że niebo to jednak studnia. Lecz najsmutniej jest wtedy, kiedy skalpel księżyca otwiera obłok jak brzuch delfina. To wyznanie z drugiej części wiersza poraża swoją bezpośredniością, swoją piękną naiwnością. Możemy porównywać niebo do studni, studnie do nieba, mierzyć swoją kondycję w latach świetlnych, pławić się w teologicznych i kosmologicznych rozważaniach, ale jesteśmy ludźmi, istotami czującymi i ból bliski, codzienny, przyziemny dotyczy nas i dotyka bardziej niż samotność pośród galaktyk. Skalpel księżyca rozpruwa obłok jak brzuch delfina. Obłok wisi nisko, dlatego potrafimy poczuć ból delfina. To przykre, ale prawdziwe. Nie bolą nas aż tak klęski żywiołowe czy wojny pochłaniające wiele ofiar na drugim końcu świata. Bolą nas nasze lokalne tragedie. Ból rodzinny, ból własny, ból zęba. To mój ból sprawia, że niebo zamienia się w studnię. Zaczerpnąć z niej to zadanie bardzo trudne, ale nie niemożliwe.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej mamy dzisiaj wiersze Marii Augustyniak. Nie znam zbyt wielu wierszy Marii Augustyniak, poetki mieszkającej w Sopocie, ale te, które znam, zdają się dowodzić, że autorka zmierza do szlachetnej prostoty wiersza, że podejmuje w sposób oryginalny uniwersalne tematy, takie jak na przykład ekonomia miłości, bo jak powiada w jednym z wierszy, okradam innych z miłości, a oni nie biednieją. Inny wiersz, zatytułowany Modlitwa, przywołuje w sposób oczywiście nieoczywisty przypowieść o siewcy z Ewangelii świętego Mateusza. Wreszcie w wierszu Niemoc stworzenia kot staje się symbolem ciszy bezszelestnej, bezmyślnej, bezsłownej, w której nie można ułowić czy złowić wiersza. No ale wiadomo, koty polują nocą. Powtórzę, ładna jest ta prostota, z jaką Maria Augustyniak opowiada swój świat. Dziękujemy za przesłane wiersze, a teraz posłuchajmy. Maria Augustyniak, wiersz bez tytułu. Okradam innych z miłości, bo nie stać mnie na chleb niepowszedni, ani na wodę z wina, by umyć ręce, ani na śpiew skroplony w wysokościach katedry, by umyć nim twarz. Okradam innych z miłości, a oni nie biednieją. Modlitwa. Nie pachnę słowem. Jestem rybą na mieliźnie modlitwy. Wysusz mnie w siebie, rozwiej na wiatr. Posil mną innych, nie pozwól zgnić. Niemoc tworzenia. Nocą po spichlerzu biegają myszy słów. Samogłoski chętnie łączą się ze spółgłoskami, chrumkają sylaby, wykrzykniki zachwytów wyprzedzają cierpienia znaków zapytania. Jeszcze nie wiadomo, gdzie myślnik czy kropka. Rano przychodzi kot. Robi się cisza bezszelestna, bezmyślna, bezsłowna.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Halina Poświatowska, Kiedy umrę, kochanie. Piękny wiersz Poświatowskiej, a właściwie Haliny Myga, bo tak z domu nazywała się poetka. Z dostępnych w internecie zdjęć patrzy na nas uważnie piękna kobieta, kochająca życie, ciekawa świata, o nietuzinkowej inteligencji, a przecież żyjąca w cieniu nieuleczalnej choroby. Wszystko, co złe, zaczęło się w 1945 roku, kiedy to podczas wyzwalania Częstochowy, jako 9-letnia dziewczynka, wraz z rodzicami ukrywała się w piwnicy. Dni spędzone w zimnie i wilgoci doprowadziły do ciężkiej choroby, a ta do powstania nieodwracalnej wady serca. Dużą część życia spędziła w szpitalach i sanatoriach. To właśnie w sanatorium poznała innego pacjenta, malarza i studenta szkoły filmowej, Adolfa Ryszarda Poświatowskiego, którego poślubiła. Poświatowski zmarł 2 lata później. W 1958 roku, dzięki staraniom grupy przyjaciół i pieniądzom amerykańskiej Polonii, przeszła operację serca w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce została 3 lata. W tym czasie ukończyła prestiżowy Smith College w Northampton. Po powrocie do kraju zamieszkała w krakowskim domu literatów. Zaczęła studiować filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zmarła w 1967 roku, kilka dni po kolejnej operacji, przeprowadzonej tym razem w Warszawie. Trudno się zatem dziwić, że choroba kładła się cieniem na jej wierszach, że z wielu jej utworów wygląda ciemne oko śmierci. Ta ostatnia była jej siostrą, towarzyszyła jej we dnie i w nocy, nie dawała o sobie zapomnieć. Czytany dzisiaj wiersz jest erotykiem, dziwnym erotykiem. Od pierwszej do ostatniej linijki czujemy w tym wierszu walkę dwóch potężnych pierwotnych sił, Erosa i Thanatosa. Eros to pęd do życia, Thanatos pęd ku śmierci. Eros jest archetypem miłości, zaś Thanatos jest bogiem śmierci, synem nocy, bratem hypnoza, snu. Obydwie te siły, czy może obydwa te żywioły w wierszu Haliny Poświatowskiej trwają w bezwzględnym zwarciu. Czy któraś z nich, z tych sił, zwycięży? Tylko miłość może naprawić to, co popsuł los okrutny, a przynajmniej podmiotka wiersza usiłuje w to wierzyć. Jedni z Państwa powiedzą, że to złudzenie, bo nawet miłość nie potrafi zapobiec śmierci. To prawda, ale jest też inna prawda. Miłość wszystko przetrzyma, bo miłość nigdy nie ustaje, ani na tym, ani na tamtym świecie. Tej Pawłowej perspektywy nie ma w wierszu Poświatowskiej, ale jest ślad nadziei, która usiłuje wierzyć, że serce głodne miłości nie pozostanie niezaspokojone. I to do tej nadziei wolno nam się odwołać. Czyta jak zwykle świetnie Jarosław Tyrański. A tuż po lekturze usłyszycie Państwo wiersz Haliny Poświatowskiej w znakomitej interpretacji Janusza Radka.
Halina Poświatowska. Kiedy umrę, kochanie, gdy się ze słońcem rozstanę i będę długim przedmiotem, raczej smutnym, czy mnie wtedy przygarniesz, ramionami ogarniesz i naprawisz, co popsuł los okrutny? Często myślę o tobie, często piszę do ciebie głupie listy, w nich miłość i uśmiech. Potem w piecu je chowam, płomień skacze po słowach, nim spokojnie w popiele nie uśnie. Patrząc w płomień, kochanie, myślę, co też się stanie z moim sercem miłości głodnym. A ty nie pozwól przecież, żebym umarła w świecie, który ciemny jest i który jest chłodny.
Thank you.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.